Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew, płonie, lecz się nie spala. Podejdę, pomyślał, muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu! Jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się tu, ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały. To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym. Powiedział też, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz. Bał się patrzeć na Boga. Ale Pan mówił dalej. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Stąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz wiem. Idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Mojżesz jednak powiedział do Boga. Dobrze, przychodzę do synów Izraela. Mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni pytają, jak on ma na imię? To co im wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Idź, zgromadź starszych Izraela, przekaż im. Objawił mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powiedział, zajmę się wami i tym, jak was traktowano w Egipcie. W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zaś zwrócił się do uczniów. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Żeby zmierzyć się z tym fragmentem z Ewangelii Łukasza, który dzisiaj przeczytaliśmy, potrzebne będzie nakreślenie dosyć szerokiego kontekstu i próba odpowiedzi na dwa teologiczne, wybaczcie, pytania. Po pierwsze, co właściwie Bóg objawił o sobie ludzkości? I po drugie, w jaki sposób my, ludzie, o tym objawieniu się uczymy? W jaki sposób ono trafia do nas? Właściwie warto też zdefiniować, co byśmy rozumieli przez objawienie, więc ustalmy, że kiedy będę mówił o objawieniu, mam na myśli to wszystko, co Bóg chce powiedzieć, pokazać nam o sobie, do czego my nigdy o własnych siłach byśmy nie doszli. Czego my nigdy na nasz własny ludzki rozum nie bylibyśmy w stanie pojąć. Ściśle rzecz biorąc, ta definicja odnosi się do tego, co teolodzy nazywają objawieniem szczególnym albo szczegółowym. Teolodzy lubią definicje, więc musimy się z tym pogodzić. Dzielą objawienie na dwie części. Jest objawienie ogólne, czyli to wszystko, co możemy wiedzieć o Bogu, nawet Go nie znając, w ogóle nie czytając Pisma Świętego, nie wiedząc nic. Objawienie ogólne to, co możemy wiedzieć o Bogu, patrząc na świat, który jest wokół nas. Na Boże stworzenie, patrząc na siebie samych, na naszą naturę. Korzystając z umysłu, który dał nam Bóg, rozważając to wszystko, co jest, wszystkie nasze idee na temat istot tego świata, na temat bóstw Boga i natury tej rzeczywistości. To jest to, co teolodzy nazywają objawieniem ogólnym. Ale jest też objawienie szczególne, szczegółowe. Właśnie te wszystkie rzeczy, których my, nawet najmądrzejsi z nas, nigdy nie byliby w stanie pojąć, gdyby Bóg nie zdecydował się pokazać nam czegoś o sobie. I teraz tak, w ogóle samo to objawienie, to, że Bóg musi pokazać nam coś o sobie, czego my nie bylibyśmy w stanie zrozumieć sami, wynika wprost z Jego świętości. To właśnie świętość Boża sprawia, że On musi pokazać nam coś, czego inaczej byśmy nie zrozumieli. Jak może pamiętacie, bo często wspominamy o tym w naszym zborze, świętość nie oznacza sama w sobie bezgrzeszności czy moralnej doskonałości, chociaż w przypadku Boga zdecydowanie się to w tym zawiera. Ale świętość to jest przede wszystkim oddzielenie, odmienność. To, że Bóg jest święty, to znaczy przede wszystkim, że Bóg jest inny. Inny niż my, inny niż stworzenie, inny niż wszystko inne. Tak odmienny, tak inny, że można mówić właśnie o tej przepaści, której nikt z nas nie byłby w stanie przekroczyć, bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga, który jest tak inny od nas, tak święty. Właśnie w swojej bezgrzeszności, w swojej moralnej doskonałości, we wszystkich swoich atrybutach tak bardzo różni się od nas, że gdybyśmy my, opierając się tylko na tym, co sami potrafimy zrozumieć, na tym, co widzimy wokół siebie, na naszych pomysłach, na naszych interpretacjach, moglibyśmy przez całe wieki snuć najróżniejsze teorie i nie zbliżylibyśmy się nawet do poznania tego, jaki Bóg jest. I właściwie, jeżeli interesujecie się filozofią, religią, to wiecie o wielu różnych religiach, wielu różnych filozofiach, podejściach, które tak funkcjonują. Wiele mówią na temat natury tego świata, natury rzeczywistości, na temat różnych bóstw, na temat boskości, opierając się na tym, co możemy zaobserwować, opierając się na tym, co możemy wymyślić. I w niektórych z nich Bóg w ogóle może być gdzieś tam daleko, nawet bytem bezosobowym, w ogóle nie przejmującym się ludźmi, a w niektórych Boga nawet w ogóle może nie być, a my i tak będziemy w stanie snuć te swoje rozważania. Jednak to szczególne, specjalne objawienie Boże, które Bóg decyduje się dać nam po to, żeby tę barierę przekroczyć, żeby w swojej świętości objawić się nam, komunikuje nam przede wszystkim to, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli. I teraz zaczyna się to robić bardzo ciekawe, bo chociaż niektórzy z nas, zafascynowani teologią, filozofią, chcieliby się dowiadywać przede wszystkim o tym, jaka jest natura tego świata, jaka jest natura boskości, jaka jest natura tych wszystkich innych bytów, do których my na co dzień nie mamy dostępu, kiedy Bóg objawia się ludzkości, objawia sobie zupełnie inne rzeczy niż te, które ludzie, którymi my sami bylibyśmy chyba najbardziej zainteresowani. Początkiem Bożego objawienia w Piśmie Świętym są właśnie te wydarzenia, które czytaliśmy na początku. Kiedy pewien uchodźca z Egiptu, pasąc trzody swojego teścia, bo tylko to mu teraz pozostało, podchodzi do pewnego fenomenu, którego nigdy wcześniej nie widział i zaciekawiony, bo był ciekawy świata, próbuje go zbadać. Zobaczcie, że kiedy Mojżesz zobaczył ten płonący krzak, zainteresowany był tylko tym, co widział. Nawet nie myślał w kategoriach, że oto zbliża się do Boga. To Bóg pierwszy objawia się, wyciągam, żeby powiedzieć, rękę, przemawia do niego. I teraz ta wymiana, która między nimi się dokonuje, jest naprawdę niesamowita. Bo Bóg, zamiast mówić o swojej naturze, zamiast mówić o naturze tego świata, zamiast mówić o historii, stworzenia i wszystkich innych rzeczach, które każdego, można powiedzieć, naukowca, filozofa czy teologa najbardziej by ciekawiły, odwołuje się do tego, co jest, można powiedzieć, tu i teraz. odwołuje się do historii tego narodu, tego ludu, z którego pochodzi Mojżesz. Mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Odwołuje się do rzeczywistości jego rodaków, którzy są w Egipcie i tam cierpią. Odwołuje się do tego, co zamierza zrobić dla ludzi tu i teraz, w ogóle nie zajmując się tym, jaka jest jego natura. A nawet przeciwnie, kiedy Mojżesz pyta się, no dobrze, ale pójdę do swoich rodaków, zapytam ich, powiem im, że przesyła mnie Bóg, oni mnie zapytają, a jak on ma na imię, to co im ma odpowiedzieć? Mojżesz więc dopytuje się, dobrze, Panie, ale objaw mi, jaka jest Twoja natura, powiedz, jakie jest Twoje imię, żebyśmy coś wiedzieli o Tobie. A Bóg odpowiada mu, ja wiem, że to imię jest samo w sobie głębokie, ale wybaczcie, że przedstawię to w ten sposób. Mojżesz, to nie Twoja sprawa. Ja jestem. Jestem, który jestem i niech to Ci wystarczy. A teraz wróćmy do tego, co istotne. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i patrzę na mój lud, który jest w Egipcie i postanowiłem zająć się wami i tym, co wam tam robią. Więc kiedy patrzymy na Boże objawienie, ono jest zaskakujące w tym aspekcie, że jest ujęte w taki sposób, który jest bardzo, byśmy powiedzieli, doczesne. To nie są spekulacje na temat natury świata, to nie są spekulacje na temat natury Boga, na temat różnych zależności, które normalnie przed nami ludźmi byłyby ukryte, ale Bóg objawia się jako ten, który wkracza w historię ludzkości i każdy element jego objawienia będzie w pewnym sensie dotyczył nas bezpośrednio. Bo później Bóg objawia się już nie tylko Mojżeszowi, ale za jego pośrednictwem całemu narodowi. Izraelici, jak wiemy, są w Egipcie i może rozwiewając kilka mitów, prawdopodobnie nie są szczególnie wiernym, bogobojnym w naszym rozumieniu narodem. Owszem, pamiętają swoje historie, historie o tym, jak powstał ich naród, historie o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, o Bogu, czy o Bogach, których oni czcili, ale będąc w Egipcie od kilkuset lat, nie słysząc nic o tamtych bóstwach, o tamtych wydarzeniach, prawdopodobnie, bo takie ślady mamy w Biblii, wielu z nich zaczęło uznawać te bóstwa, które otaczały ich wokoło. Bóstwa Egiptu. I oto Bóg przychodzi i za pośrednictwem Mojżesza objawia się im. Ja jestem Bogiem, którego czcili wasi ojcowie i teraz będziecie czcić mnie i mi służyć. I znowu nie mówi o swojej naturze, ale objawia im przede wszystkim swoją moc i swoje zamiary wobec nich. Poprzez te wszystkie cuda, poprzez te wszystkie plagi egipskie, poprzez całe to starcie z Faraonem, Bóg wyprowadza swój lud z niewoli i to jest pierwszy aspekt Bożego objawienia, który mamy. Bóg objawia się poprzez swoje zbawienie. Bo zbawienie nie oznacza tylko tego, że kiedyś będziemy żyli w nim wiecznie, tak jak my to teraz rozumiemy. Zbawienie to nic innego jak ratunek, jak wybawienie, jak uwolnienie. Bóg objawia się ludziom, Bóg objawia się swojemu narodowi poprzez zbawienie, poprzez to, co dla nich zrobił. To jest pierwszy aspekt Bożego objawienia, zbawienie. Drugi ma miejsce wtedy, kiedy przyprowadza ich do siebie, do góry, na której objawił się Mojżeszowi. Kiedy Mojżesz wchodzi na tą górę i znowu można by było dociekać, pewnie wielu z nich chciałoby dociekać natury tego Boga, który ich wybawił, ale Bóg znowu wychodzi w ich doświadczenie i zawiera z nimi przymierze, układ. Dzisiaj byśmy powiedzieli pewnego rodzaju układ dyplomatyczny, bo Bóg zamiast mówić o jakichś abstrakcyjnych terminach, stosuje wobec nich to, co oni znali. Układy, jakie zawierali królowie, jacyś wielcy władcy z narodami, które miały im służyć. Zawiera z nimi układ jako ten, który będzie od teraz ich królem, mówiąc, czego będzie od nich oczekiwał, co da im w zamian i czego oni mogą spodziewać się dzięki temu, że będą wierni. Drugim objawieniem, drugim aspektem Bożego objawienia jest przymierze, które Bóg jako władca wszechświata zawiera z tym narodem niewolników, dając im tożsamość, dając im prawo, dając im wskazówki, jak mają funkcjonować, czyniąc ich swoją szczególną własnością pośród ludzi. Przymierze, które On zawiera z nimi. I nawet spisują je na dokumentach w dwóch kopiach. Jak pamiętacie, kamienne tablice były dwie. Na obu z nich prawdopodobnie było napisane to samo. Tak jak dzisiaj podpisujemy różne umowy w dwóch egzemplarzach po to, żeby jedna i druga strona miały je. Bóg objawił się im jako władca, który będzie otaczał ich szczególną opieką, który wiąże się z nimi pewnym nierozerwalnym kontraktem, dzięki któremu oni mogą liczyć na jego błogosławieństwo, a on od nich będzie oczekiwał posłuszeństwa. Drugi aspekt Bożego objawienia. Zbawienie, przymierze i trzecim będzie Boża obecność. Bo Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, byli, można powiedzieć, narodem wędrowców, nomadów, wygnańców. Nie mieli własnej ziemi. A Bóg mówi, ja zaprowadzę was do ziemi, którą obiecałem waszym ojcom. Ale nie tylko was zaprowadzę, ale ja sam zamieszkam pośród was. Mieszkacie w namiotach? W porządku. W takim razie ja rozbiję swój namiot między wami. Bo taki jest sens przybytku. Tego świętego namiotu Bożego, który stanie w samym środku Izraela. Oto pośród tych wszystkich namiotów, w których mieszkają ludzie, Bóg rozbija swój namiot, w którym On sam będzie mieszkał. A dlatego, że jest Bogiem świętym, bytem świętym, niepoznawalnym i nieprzystępnym w pewnym sensie dla ludzi, tworzy wokół siebie taką strefę bezpieczeństwa, którą właśnie nazywamy tymi wszystkimi nazwami, miejscem świętym, najświętszym, przybytkiem. Wybiera sobie szczególną grupę ludzi, kapłanów, którzy będą to obsługiwać po to, żeby w gruncie rzeczy zabezpieczyć ludzi przed niebezpieczeństwem, jakie by im groziły, gdyby próbowali podejść do Niego bezpośrednio. Więc kiedy mówimy o tym, jak Bóg objawił się człowiekowi, w jaki sposób On przekroczył tę barierę tej świętości, tej niepoznawalności, objawił się poprzez trzy rzeczy. Poprzez zbawienie, to co dla nich uczynił, poprzez przymierze, poprzez prawa, które im nadał i poprzez obecność, poprzez to, że sam jako święty Bóg, co jest samo chociaż niepojęte, postanowił zamieszkać pośród ludzi. I te trzy aspekty, na dobrą sprawę, definiują to, co Bóg postanowił nam, ludziom, o sobie objawić. Postanowił objawić się jako ten, który ratuje, jako ten, który zawiera przymierze, jako ten, który daje nam swoje prawa po to, żebyśmy mogli być w tej relacji przymierza z Nim i jako ten, który decyduje się być z nami, mieszkać pośród nas. Więc teraz drugie pytanie. W jaki sposób my, ludzie, dowiadujemy się o całym tym Bożym objawieniu? Odpowiedź oczywista, chociaż może nie słyszeliście tego ujęte w ten sposób. Dowiadujemy się o tym od innych ludzi. Bóg objawił się w historii narodu, ale właściwie cały naród dowiaduje się o tym objawieniu za pośrednictwem Mojżesza. Nawet Mojżesz tak nazywany jest w Piśmie Świętym, że on był pośrednikiem pierwszego przymierza. Znakomita większość, można powiedzieć absolutna większość ludzi dowiaduje się, poznaje Boże objawienie za pośrednictwem innych ludzi. Tak było, tak jest i prawdopodobnie zawsze tak będzie. Bez względu na to, co przeżywamy osobiście z Bogiem, właściwie wszyscy z nas dowiadujemy się o Nim za pośrednictwem innych ludzi. Kiedy przychodzimy tutaj do kościoła, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy słuchamy kazań, kiedy czytamy książki, nawet kiedy czytamy Pismo Święte, stykamy się z tym, co inni ludzie mówią nam o tym, jak Bóg się objawił. I to jest pewien fakt, z którym musimy się pogodzić, fakt, z którym musimy sobie uświadomić i fakt, na który musimy zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tym, co Bóg chce nam powiedzieć. Że gdzieś w tym objawieniu Bożym, które i tak jest sformułowane w sposób dla nas, ludzi zrozumiałym, a nie w jakichś abstrakcyjnych terminach o istocie Boga, zawsze będzie ten element ludzki, który służy przekazaniu tego objawienia nam, którzy ostatecznie jesteśmy Jego odbiorcami. I na początku, tak jak było powiedziane, tym pośrednikiem, tym przekazującym jest przede wszystkim Mojżesz. On właściwie funkcjonuje jako ten, który ustanawia wszystko, co jest związane z Bożym objawieniem. To on wyprowadza naród z niewoli egipskiej. Za jego pośrednictwem Bóg czyni wszystkie te wspaniałe cuda i wielkie rzeczy. To on jest tym, który przynosi im Boże przymierze, które Bóg kazał spisać zarówno na kamiennych tablicach, jak i na zwoju księgi przymierza, temu pierwszemu elementowi Pisma Świętego, jaki w ogóle powstał. I to on jest również tym, który ustanawia tą instytucję kapłaństwa po to, żeby stworzyć to miejsce, zabezpieczyć to miejsce, w którym Bóg rozbije swój namiot pośród namiotów swojego ludu. I kiedy Mojżesz odchodzi z tego świata, kiedy przyjdzie czas, żeby on umrzeć, powiada niesamowitą rzecz. Mówi, kiedyś przyjdzie czas, że Bóg wzbudzi wam proroka takiego jak ja. I jego będziecie słuchać. I później dalsza historia Izraela jest w pewnym sensie oczekiwaniem na tego proroka jak Mojżesz. Dalsza historia Izraela, którą czytamy w Piśmie Świętym, jest też historią tego, jak każdy z tych elementów Bożego Przymierza zostaje obudowany pewnymi instytucjami, które mają jakby to objawienie przekazywać dalej. Pierwszą instytucją, odnoszącą się szczególnie tego aspektu Bożego działania w historii, do Bożego zbawienia, do Bożego wybawienia, są przywódcy Izraela. Na początku nazywamy ich sędziami, nie dlatego, że nosili togi i uderzali młotkiem, ale dlatego, że oni byli tymi, którzy mieli rozsądzać sprawy Izraela, mieli dbać o jego losy. I kiedy Izrael odchodził od Boga, kiedy wzywali Go i Bóg po raz kolejny wybawiał ich z trudnej sytuacji, powoływał przywódców, których nazywał właśnie sędziami. I o tym czytamy w Księdze Sędziów. Każdy kolejny przywódca był pewnego rodzaju objawieniem Bożego działania w historii, bo Bóg po raz kolejny ratował swój naród. Ostatnim sędzią był Samuel, po nim nastali królowie, ale oni właściwie pełnili podobną rolę. Za ich pośrednictwem, pośrednictwem Dawida i później kolejnych kilku królów, którzy akurat okazali się dobrze w historii Izraela i historii Judy, a Bóg dokonywał swoich wielkich dzieł w tym narodzie. Więc przywódcy, cała ta struktura polityczna staje się jedną z instytucji, która opiekuje się, można powiedzieć, Bożym objawieniem. Jesteśmy Bożym narodem i kiedy jesteśmy wierni, Bóg stawia się za nami i On wywyższa nas ponad innymi narodami, zapewnia nam bezpieczeństwo. Drugą instytucją, która była związana z tym Bożym oryginalnym objawieniem, było kapłaństwo, była świątynia. Oni opiekowali się tym elementem Bożej obecności. Tak miało być na początku, kiedy Bóg rozbił swój przybytek, swój namiot. I tak było też później, kiedy Salomon postawił budynek, którym jakby ta świątynia, znaczy to, przepraszam, ta obecność została przeniesiona z namiotu do świątyni. Świątynia, która później sama w sobie staje się instytucją, jest pod opieką kapłanów i oni są, można powiedzieć, powiernikami tego drugiego aspektu Bożego objawienia, Bożej obecności. To oni dbają o to, żeby wszystkie te rzeczy, które Bóg nakazał czynić wokół świątyni. Oni dbają o to, żeby te wszystkie rzeczy, które mają regulować przychodzenie do Boga, doświadczanie Jego obecności, odbywały się prawidłowo. I tak to wygląda w historii Izraela. Niestety, zarówno przywódcy Izraela, jak i kapłani coraz częściej zaczynają zawodzić. Oni powinni być tymi, którzy razem dbają o to, żeby Boże przymierze było przestrzegane. To przymierze, które Bóg zawarł z nimi, ale jak to zwykle bywa z ludźmi, kiedy zostają wyniesieni na jakieś ważne pozycje, kiedy stają się elitami, często myślą o sobie bardziej niż o tym, co mieli robić, o funkcji, którą powierzył im Bóg. Więc kiedy królowie Izraela zamiast służyć Bogu zaczynają służyć własnym celom, kiedy kapłani Izraela zamiast służyć Bogu zaczynają służyć własnym celom, Bóg właściwie, można powiedzieć, powołuje kolejną grupę ludzi, kolejną instytucję, której zadaniem jest przypominanie im wszystkim o treści Bożego Przymierza. I to są prorocy. Prorocy, których Bóg posyła do swojego ludu, do królów, do kapłanów, do całego ludu, aby przede wszystkim przypominali im: pamiętajcie o przymierzu, które Bóg zawarł z nami. Pamiętajcie o tym, co tam jest napisane. Bo jeżeli my nie będziemy Bogu posłuszni, Bóg zrobi to, co tam powiedział. Jeżeli my będziemy się od Niego odwracać, przyjdzie czas, że stracimy ziemię, w której jesteśmy i znowu pójdziemy do niewoli. Taka była główna rola proroków w Starym Testamencie. Często, kiedy mówimy o prorokach, myślimy bardziej, że prorocy przepowiadają przyszłość, czy odkrywają przed nami rzeczy zakryte. I nawet Biblia czasami ich tak nazywa. Nazywa ich widzącymi, trochę tak jak jasno widzącymi. Nazywa ich tymi, którzy widzą te rzeczy, które są zakryte przed innymi. I prorocy często nawet taką funkcję pełnili wobec ludzi. Kiedy ludzie czegoś nie wiedzieli, szukali jakiegoś proroka, jakiegoś widzącego i pytali go o różne sprawy. Nawet jest taka zabawna historia, że kiedy Saul, ten młodzieniec, który został pierwszym królem Izraela, Zjednoczonego Izraela, zgubił osły swojego ojca i nie wiedział, jak je znaleźć, mówi do swojego sługi: może będzie tu jakiś widzący, jakiś prorok Boży, który powie nam, gdzie one są. I poszli właśnie do Samuela i poszli go zapytać o osły Saula. I wtedy to była ta okazja, kiedy co prawda powiedział mu, gdzie znajdzie te osły, ale tak naprawdę posunął naprzód Boży plan, bo Saul stał się pierwszym królem Izraela, bo Izraelici takiego króla sobie zażądali. Ale okej, można powiedzieć, wybaczcie wielką złośliwość z mojej strony, zawsze było wielu proroków, którzy zajmowali się osłami Saula. Ale ci prorocy, którzy stanowią tą instytucję w Bożym rozumieniu, ci, którzy mają przypominać o Bożym przymierzu, pełnią inną rolę. Bo oni nie zajmują się tyle jednostkami, ale zajmują się zwracaniem do całego narodu albo do ludzi, którzy naród reprezentują, do królów, po to, żeby przywoływać ich z powrotem do posłuszeństwa przymierzu, które zostało zawarte z Bogiem. I także ci prorocy w pewnym czasie zaczynają być taką mieszaną grupą. Bo wśród wielu proroków powołanych przez Boga pojawia się też wielu proroków, którzy sami się takimi ustanowili. I szczególnie w tych okresie, kiedy mamy już ostatnie lata przed upadkiem Jerozolimy. Czytamy na przykład o Jeremiaszu, który przychodzi do króla, a król ma wokół siebie swoje grono proroków, którzy mówią zupełnie inne rzeczy niż te, które mówi Bóg przez Jeremiasza. Też nazywają się prorokami, ale są typowymi prorokami, którzy zajmują się osłami Saula i mówią królowi to, co król chce słyszeć. Więc w pewnym sensie nawet ta trzecia instytucja, proroków, tych, którzy mają dbać o przestrzeganie Bożego Przymierza, też zaczyna się wypaczać. I w końcu dochodzi do tego, co Bóg zapowiedział w swoim przymierzu. Ponieważ odchodzą od Boga, ponieważ zawiedli przywódcy, ponieważ zawiedli kapłani, ponieważ nawet zawiedli prorocy, Bóg wypełnia to, co zapowiedział i Izrael trafia do niewoli babilońskiej tym razem. I tam, w niewoli babilońskiej, krótko po niej, rodzi się czwarty aspekt Bożego objawienia, którym my najbardziej chyba jesteśmy zaznajomieni. Rodzi się Pismo. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale Izraelici stali się narodem księgi dopiero w niewoli babilońskiej. Że wcześniej nie mieli nawet okazji czytać Pisma Świętego, podchodzić do Pisma Świętego tak, jak my rozumiemy czytanie Pisma Świętego. Okay? Obalenie mitu. Jeżeli kiedykolwiek wyobrażaliście sobie króla Dawida, który siedzi rano na tarasie swojego pałacu z otwartą Biblią i w czasie swojego porannego czasu szuka inspiracji do napisania kolejnego psalmu, to nie jest prawdziwy obraz. W czasach króla Dawida jedynym właściwie pismem, jakie istniało, była Księga Przymierza, ta, która zawierała postanowienia przymierza spisane przez Mojżesza. Większość wydarzeń opisanych w Starym Testamencie w ogóle się jeszcze nie wydarzyła. Tak naprawdę większość ksiąg powstaje w okolicach bezpośrednio poprzedzających upadek Izraela. Wszystkie te księgi prorockie, które zawierają zapisanie tych mów, które Bóg, tych wyroczni, które Bóg kieruje do swojego narodu, jak później cała też historia Izraela, która zostaje ostatecznie spisana po to, żeby wyciągać z niej nauki i wiele ksiąg, które opisują wydarzenia po niewoli babilońskiej, zostaje zebrane razem właśnie w tamtym okresie i wtedy też Izraelici z całą powagą zaczynają studiować te księgi, powracają do nich po to, żeby uczyć się z nich o Bożym objawieniu. O Bożym zbawieniu, o Bożym przymierzu, o Bożej obecności, których doświadczali i które teraz tak bardzo będą chcieli odzyskać. I teraz wokół Pisma, wokół tych zebranych ksiąg rodzi się kolejna grupa, kolejna instytucja uczonych w Piśmie. Tych, którzy poświęcają się studiowaniu Pisma, tych, którzy później staną się właściwie tą podstawą grup takich jak uczeni w Piśmie, faryzeusze i całego systemu synagogi. Tyle tego kontekstu, bo dochodzimy w końcu do czasów Jezusa. Kiedy Jezus przychodzi na świat, w Izraelu mówimy tak naprawdę już wtedy o nie samych tych trzech, ale o tych czterech, można powiedzieć, źródłach czy aspektach Bożego objawienia. Jego zbawienie, Jego przymierze, Jego obecność i Pisma, które zebrali przez całą swoją historię, które są świadectwem tych trzech pierwszych aspektów. Co prawda dwie z tych instytucji, które miały się tym opiekować, królowie i prorocy właściwie przestali funkcjonować w czasach Jezusa. Królowie z oczywistych względów. Izrael znajduje się wtedy pod władzą Imperium Rzymskiego. A co prawda przez krótki czas mieli swoich własnych królów, kapłanów, ale to również upadło. W Judei rządzi prokurator rzymski, pozostałymi ziemiami, na przykład Galileją, synowie króla Heroda, który chociaż próbował się prezentować jako Żyd, Żydem tak naprawdę nie był i nigdy nie mógł odwoływać się do całej tej tradycji królów, którzy byli. Nigdy nie mógł myśleć o sobie jako o spełnieniu tej obietnicy Mesjasza, która z tym królewskim panowaniem się wiązała. Więc królowie są właściwie taką nieobecną instytucją. Ich miejsce, można powiedzieć, sprawują kapłani. Bo to kapłani w Jerozolimie nie tylko opiekują się świątynią jerozolimską, ale są też takimi przedstawicielami narodu w relacjach z Cesarstwem Rzymskim. To z nimi układa się Piłat, kiedy chodzi o to, żeby zapanować nad możliwymi zamieszkami, które są w Jerozolimie. Więc jedną instytucją, która pozostała, są kapłani i świątynia, a drugą są właściwie uczeni w piśmie i faryzeusze. Cały ten system synagogi i rabinów, którzy mówią o tym, jak należy rozumieć, interpretować pismo i całą wcześniejszą tradycję. Proroków też już od dłuższego czasu nie było, w związku z tym ten głos przywoływania ludzi do wierności przymierza został powierzony właściwie tylko faryzeuszom. Kiedy przychodzi Jezus, kapłani w Jerozolimie i uczeni w piśmie faryzeusze dzielą między sobą właściwie całą władzę nad ludem Bożym. Oni są elitą. Oni są strażnikami, oni są autorytetami, oni są przekaźnikami Bożego objawienia dla narodu. I wszyscy w Izraelu są przekonani, że jeżeli chcecie się czegokolwiek dowiedzieć o Bogu, o tym, jaki jest Bóg, jaki jest nasz Bóg, należy zwracać się do kapłanów i należy zwracać się do uczonych w piśmie, do faryzeuszy. I teraz możemy docenić całą wywrotowość, całą rewolucyjność stwierdzenia, które wypowiada Jezus w tym fragmencie Ewangelii Łukasza. Właściwie to zaczęło się wcześniej. Kiedy Bóg na nowo zaczyna się objawiać, najpierw oczywiście kapłanowi można było się powiedzieć, no tak, miało tak być, ale to nie jest arcykapłan, tylko Zachariasz, jeden z mało znaczących kapłanów, który tak naprawdę marzy o tym, żeby mieć dziecko i Bóg objawia mu się poprzez swojego anioła, będziesz miał dziecko. Ale zaraz następnym objawieniem jest objawienie pewnej nastolatce, zubożałej arystokratce, która nawet nie mieszka w Jerozolimie, ale gdzieś tam w Galilei, Marii, która będzie matką Mesjasza. A trzecie objawienie w ogóle jest objawienie dla pasterzy, którzy są najmniej szanowaną warstwą społeczną w wczesnym Izraelu. To już jest dla nas sygnałem, że Boże objawienie, które znowu zaczyna przychodzić do Izraela, nie będzie takie, jak wszyscy się spodziewali. Nie będzie pochodziło z Jerozolimy, nie będzie podchodziło od najważniejszych rabinów i nie będzie skierowane do tych, którzy uważali się za strażników objawienia. I kiedy Jezus zaczyna gromadzić wokół siebie uczniów, kiedy gromadzą się wokół Niego tłumy, kiedy patrzą na Niego i widzą, że On mówi inaczej niż faryzeusze i uczeni w piśmie, że On przypisuje sobie rzeczy, które teoretycznie mogliby mówić i przypisywać sobie tylko kapłani w Jerozolimie, ludzie zaczynają czuć, że dzieje się coś innego. I kiedy Jezus wysyła po raz drugi swoich uczniów, 72 tym razem, i oni idą i oni czynią wielkie rzeczy, tak jak prorocy Starego Testamentu, wracają do Niego, czytamy jak dzisiaj, Jezus rozradował się w tej chwili w Duchu Świętym i powiedział, chwała Ci Ojcze, że objawiłeś te rzeczy nie wielkim, nie mądrym, albo inaczej mówiąc, nie tym, którzy uważają się za wielkich, nie tych, którzy uważają się za mądrzejszych, ale tym, którzy są jak dzieci. Którzy w oczach innych pewnie są tak mądrzy jak dzieci, czyli praktycznie zupełnie, którzy są dziecinni, którzy są mało ważni, którzy są mało znaczący. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że nie skierowałeś swojego objawienia do elit, do wielkich, ale właśnie do tych najmniejszych. I później zwraca się do uczniów i mówi, jesteście szczęśliwi, jesteście błogosławieni. Bo w przeszłości było wielu królów, którzy czekali na zapowiedzianego Mesjasza, króla nad królami. Było wielu proroków, którzy czekali na tego proroka, którego Bóg miał wzbudzić na podobieństwo Mojżesza, a nie widzieli tego. Ale teraz wy, właśnie wy, jesteście tego wszystkiego świadkami. Czyli Boże objawienie w Jezusie, jak można powiedzieć, pomija zupełnie te elity, które powstały, które miały strzec Bożego objawienia, a które zawiodły. Kiedy Bóg po raz kolejny w cudowny sposób objawia się swojemu narodowi, tak jak kiedyś przez Mojżesza, teraz przez Jezusa, czyni to, można powiedzieć, w bardzo podobny sposób jak wówczas. Nie elitom, nie wielkim tego świata, ale właśnie tym, którzy znaleźli się gdzieś na dnie. Jezus przychodząc spełnia dokładnie to, co było zapowiedziane, to, o czym śpiewała Maria w swojej pieśni, że Bóg odwróci się od tych możnych i wielkich, a skieruje się do tych, którzy byli uciskani i ubodzy. I to właśnie do nich, do ludzi, którzy nie byli wielcy, nie byli mądrzy w swoich oczach, zostaje skierowane Boże objawienie. Ale druga rzecz, którą Jezus powiedział w tym fragmencie, jest jeszcze bardziej poruszająca. Bo to Jezus mówi, nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec. Okej, to zrozumiałe. Bo Jezus przychodzi jako Syn od Ojca i tak naprawdę ludzie zaczynają dopiero rozumieć, kim On jest. Ale te kolejne słowa są jeszcze bardziej wstrząsające. I nikt nie wie, jaki jest Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn to objawi. Wybaczcie ten długi wstęp, ale teraz odnieście to wszystko, co powiedziałem. Bóg objawiał się przez ponad 1500 lat temu narodowi. Poprzez Mojżesza, poprzez innych przywódców, poprzez kapłanów, poprzez proroków. Owszem, byli tacy, którzy zawiedli, byli tacy, którzy mniej zawiedli, ale ten naród zgromadził 1500 lat wiedzy o tym, jak Bóg działa pośród nich, jak Bóg działa wobec nich, na temat przymierza, na temat Bożej obecności, na temat tych wszystkich pism, które Bóg im dał. A Jezus teraz mówi, słuchajcie, Tak naprawdę nikt żyjący tutaj nie wie, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec, z wyjątkiem mnie. Bo tak moglibyśmy przetłumaczyć te słowa. Jeżeli myśleliście, że Jezus wcześniej przeciwstawił się tym wszystkim elitom, uczonym w piśmie i kapłanom, to dopiero docencie wagę tych słów. Jezus mówi, pamiętacie to wszystko, co mówili wam kapłani, co mówili wam faryzeusze? O Bogu, o tym, jaki Bóg jest, co chce czynić, jak działa i tak dalej? Oni jak naprawdę Boga jeszcze nie znają. To są bardzo rewolucyjne słowa. Bo Jezus mówi, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jaki rzeczywiście jest Bóg, to musicie słuchać mnie. Nie kapłanów, nie uczonych w piśmie, nie tych elit, nie tych wielkich, którzy przypisują sobie znajomość Bożego objawienia, ale mnie, Syna, który przychodzi od Niego, którego On ustanowił, ten, który mówi wam, jaki Ojciec jest naprawdę. To są rewolucyjne słowa, bo w tym momencie Jezus stawia siebie jako największe, najważniejsze źródło Bożego objawienia. Teolodzy mówią coś o czymś takim jak objawienie progresywne, czyli postępujące. Chodzi mniej więcej o to, że Bóg objawia się ludziom w taki postępujący sposób, powoli objawiając im coraz to nowe aspekty swojej natury, swojego działania, na ile oni są w stanie zrozumieć. Trochę tak jak my dzieciom tłumaczymy zawiłości dorosłego życia. Okay? Nikt z nas nie próbuje, kiedy mamy małe dzieci, wytłumaczyć im od razu wszystkiego tak, jakbyśmy tłumaczyli to swoim rówieśnikom, 20-30-latkom. Zaczynamy od prostych terminów, niemalże od historyjek, przepraszam za stwierdzenie, niemalże od bajek, które są przystosowane do tego, jak dzieci rozumieją, po to, żeby im wytłumaczyć to, co jest im potrzebne na teraz, aż dojrzeją do tego, jak będą mogli zrozumieć bardziej skomplikowany obraz tego świata. I w pewnym sensie coś takiego dzieje się w tej historii Bożego objawienia. Kiedy Jezus wypowiada te słowa, kiedy mówi, słuchajcie, nikt nie wie, jak jest Ojciec z wyjątkiem Syna, to tak jakby mówił, to wszystko, co zostało powiedziane wcześniej, nie było jeszcze wszystkim. To zostało powiedziane, bo do tego wtedy byliście gotowi. To zostało przekazane, bo wtedy tyle byliście w stanie pojąć. Ale dopiero teraz, kiedy ja przyszedłem, będziecie mogli poznać pełne objawienie Ojca. Pełne objawienie Boga. I to jest tym, co staje się wyróżnikiem chrześcijaństwa. To jest tym, co zaczyna odróżniać wszystkich uczniów Chrystusa od pozostałych Żydów, za co oni zostaną tak naprawdę później odrzuceni przez swoich rodaków. Że odważają się twierdzić, że Chrystus, ten, którego poznali, kiedy chodził między nimi po ziemi, tego, którego śmierć oglądali na własne oczy, no, może nie na własne oczy, bo nie wszyscy byli przy tym obecni, ten, którego zmartwychwstania są świadkami, bo widzieli go zmartwychwstałego, tak naprawdę dopiero On jest pełnym objawieniem Bożym i to, co On objawił o Bogu, jest ważniejsze od wszystkiego, co było objawione wcześniej. To jest bardzo rewolucyjne stwierdzenie w historii narodu wybranego, bo w tym momencie stawiają Jezusa wyżej ponad wszystkim, co było wcześniej, ponad Mojżeszem, pod całą tą tradycją, ponad każdym elementem, który był przekazany. Co więcej, w Jezusie te wszystkie elementy, które były, które zawierały się w pierwszym objawieniu, zostają przedefiniowane. Jezus, jak nam się objawił Bóg w Jezusie? Objawił się poprzez zbawienie, objawił się poprzez przymierze, objawił się poprzez obecność, ale każdy z tych elementów ma już teraz inną treść. To już nie jest tylko zbawienie polegające na wyprowadzeniu narodu z Egiptu. To nie jest tylko zbawienie polegające na tym, że Bóg będzie walczył ich bitwy, podbijając inne narody. Teraz to zbawienie nie jest zbawieniem od politycznych relacji z innymi narodami, ale jest zbawieniem od niewoli, grzechu i śmierci. Jest ratunkiem przed nadchodzącym gniewem Bożym, przed zepsuciem tego świata. Kiedy mówimy o przymierzu, to nie jest już przymierze zawarte z jednym narodem, które ma być tylko Bożą światłością pośród innych narodów, ale zawarte z wszystkimi narodami, z każdym, kto uwierzy w Jezusa, bez względu na to, z jakiego narodu pochodzi. I nie jest to przymierze, które zasadza się na krwi zwierząt i na ofiarach składanych w jednym miejscu, ale zasadza się na jednej ofierze złożonej przez Jezusa Chrystusa, Jego krwi na wieki. I kiedy mówimy o obecności, to nie jest już obecność Boża w jednym miejscu, w namiocie czy w budynku, gdzieś tam w świętym mieście Jerozolimie, ale ta obecność zostaje przedefiniowana na obecność Boga przez Ducha Świętego w nowej świątyni zbudowanej z tysięcy, setek tysięcy, milionów ludzi, którzy niczym żywe kamienie budują się w nową świątynię wzniesioną Bogu na chwałę na całej ziemi. Świątynią, którą my teraz wszyscy jesteśmy. W pewnym sensie Boże objawienie w Chrystusie jest takie samo, a jednocześnie jest zupełnie inne. Jest inne zbawienie, jest inne przymierze, jest inna obecność. Nie zaprzeczająca tamtym, ale je dopełniająca, rozwijająca w sposób, który wcześniej był nie do pojęcia. I autorzy Nowego Testamentu, bo kiedy Jezus mówi te słowa, nawet w ogóle jeszcze nie ma Nowego Testamentu, zaczynają rozwijać to w swoich pismach. Szczególnie autor listu do Hebrajczyków jest odważny, mówiąc o tym, jak wszystko Jezus zmienia. I pierwsze słowa jego listu aż już wzbudzają dreszcz emocji, bo mówi, dawnymi czasy Bóg przemawiał wielokrotnie i na wiele sposobów do naszych ojców przez proroków. Ale teraz, u kresu dni, przemówił do nas przez swojego Syna. To jest treść jego listu. Słuchajcie, Bóg wiele razy mówi do naszych ojców i to były niesamowite rzeczy, ale do nas przemówił przez swojego Syna i to wszystko zmienia. I cała treść jego listu jest rozwinięciem tego. Mówi, i tego Syna ustanowił kimś większym od aniołów, większym od Mojżesza, większym od arcykapłanów, większym od całej świątyni. Chrystus zmienił wszystko. Posuwa się nawet do takich niesamowitych słów, jak że mówi, że nawet to pierwsze przymierze, które zostało zawarte przed Chrystusem, jest już teraz historyczne. Przemija, bo to mamy nowe przymierze oparte na innej krwi i na innej ofierze. Apostoł Paweł też rozwija ten element, rozwijając inne aspekty tego właśnie, co to znaczy, że my jesteśmy teraz nową świątynią, tym Kościołem. Co to znaczy, że przymierze jest nowe, bo obejmuje teraz nie tylko Żydów, ale wszystkich, bez względu na to, czy są Żydami i poganami. I mówi, że pełne objawienie mamy w Chrystusie, bo to On jest odbiciem tego, jaki jest Bóg. Nie odrzuca Pisma, które znali wcześniej. Mówi, całe Pismo jest natchnione przez Boga i cały czas pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Ale jeżeli chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, musimy zwrócić się do Chrystusa. To jest przesłanie chrześcijaństwa na temat Bożego objawienia. Chrystus jest ostatecznym, największym, najpełniejszym objawieniem Ojca i nikt inny. Nikt, kto był wcześniej, nikt, kto będzie później. Nic, co było wcześniej i nic, co będzie później, nie jest w stanie się z Nim równać. Później będą różne rzeczy. Jak znacie historię Kościoła, czasami myślę, że wszyscy chrześcijanie powinni studiować historię Kościoła, bo wiele się możemy z niej nauczyć. W pewnym sensie nie różniliśmy się tak bardzo od starożytnych Izraelitów. Bo my również zbudowaliśmy swoje instytucje wokół tych elementów Bożego objawienia, które były wcześniej. My też mamy swoich przywódców, którzy powstali i tak jak królowie Starego Testamentu przypisują sobie boskie nadanie po to, żeby toczyć wojny z innymi narodami. My również stworzyliśmy instytucję niemalże świątyni, kościoła jako budynków, jako pewnej organizacji. Mamy całą grupę ludzi, kapłanów, którzy przypisują sobie taką rolę, jaką mieli kapłani w Starym Testamencie po to, żeby pośredniczyć między Bogiem a innymi ludźmi, po to, żeby być strażnikami tego Bożego objawienia. Mamy całą grupę ludzi, którzy będą też właśnie traktowali nas jako tych, którzy muszą wysłuchać nowego Bożego objawienia ze strony bezpośrednio Boga, nazywając się prorokami. Mamy też całą grupę ludzi, których pewnie ja jestem przedstawicielem, którzy poświęcają się studiowaniu Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu po to, żeby mówić wszystkim, co Bóg objawił w swoim Słowie. Ale posłuchajcie mnie. Bez względu na to, co było później po Chrystusie, nie ma i nigdy nie będzie pełniejszego objawienia Bożego niż to, które Bóg objawił wtedy w Nim. Wszystko, co było później, powinno być odnoszone z powrotem do Chrystusa. To jest ten krok, który zmienił wszystko. Wszystko, co było przed Chrystusem, ma być interpretowane w kontekście Chrystusa. Wszystko, co było później, ma być także interpretowane w kontekście Chrystusa. Nie ma innego objawienia. Jedynie Chrystus jest naszym objawieniem. Jeżeli wybaczycie mi kontrowersyjną rzecz na sam koniec, żebyście dzisiaj nie mieli spokojnej niedzieli, powiem wam, że jeżeli zrozumiemy istotę tego sformułowania, że to Chrystus jest największym, ostatecznym i tym jedynym decydującym, rozstrzygającym objawieniem Bożym, to zmieni nawet sposób, w jaki czytacie Pismo Święte. Bo jeżeli potraktujemy te słowa poważnie, Biblia przestaje być płaska. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o płaskiej Biblii. Nie wiem, moja może jest gruba, ale zdecydowanie jest płaska. Płaska Biblia to jest taki slogan w teologii, który mówi o tym, że każdy fragment Pisma Świętego jest traktowany jako równoznaczny, mający taką samą wartość. Bez względu na to, którą stronę otworzymy, który fragment wyrwiemy z kontekstu, który werset sobie weźmiemy, ma on takie samo znaczenie jak każdy inny. To oczywiście samo w sobie jest absurdalne, niebezpieczne, bo wiemy, że Biblia cytuje słowa wielu ludzi, którzy wypowiadali się przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu narodowi, a nawet słowa szatana, więc jak gdybyście trafili na te słowa i traktowali jako równoważne, to sami widzicie absurd tego podejścia, ale to jakoś to potrafimy zrozumieć. Ale w wielu innych aspektach często czytamy Biblię tak, jakby była płaska. Bez względu na to, w które miejsce sięgniemy, traktujemy jako równoważne. Ale jeżeli to Chrystus jest tym kluczowym, najważniejszym i pełnym objawieniem Bożym, to to sformułowanie, ta wiedza sprawia, że całą Biblię musimy czytać najpierw patrząc na Chrystusa i odnosząc to, co On powiedział, jako rozstrzygające i ważniejsze nad innymi elementami. I przykład z ostatnich tygodni. Wybaczcie, jeżeli kogoś dotknę osobiście. Papież Franciszek powiedział zaskakujące słowa, że w katechizmie Kościoła katolickiego pojawi się zapis, że Kościół jest oficjalnie przeciwko karze śmierci. Słyszeliście o tym? Niektórzy może. Przez internet i przez publicystykę przytoczyła się fala oburzenia. Niektórych z samego powodu, że nie lubię papieża Franciszka, więc ogólnie przeciwko niemu. Niektórzy ze względów politycznych, swoich poglądów na temat tego, jak powinien funkcjonować naród, jak powinna funkcjonować polityka. Ale też pojawiło się wiele głosów, można powiedzieć, mniej więcej od nas, od ludzi, którzy nie są członkami Kościoła katolickiego i których, można powiedzieć, osobiście to sformułowanie nie dotyczy, ale którzy wręcz wyśmiewali papieża Franciszka za to, że przecież on nie zna Pisma Świętego. Bo Bóg w Starym Testamencie jednoznacznie dopuścił, a nawet nakazał stosowanie kary śmierci. Gdyby tylko papież Franciszek znał Pismo Święte, nigdy by nie wymyślił takiej absurdu. I teraz tak, jeżeli Biblia jest płaska, jeżeli każdy fragment rzeczywiście jest tak samo ważny, to ci, którzy wyśmiewali się z papieża Franciszka, mają rację. To tak należałoby postąpić. Sprawdzić wszystkie fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią o karze śmierci i zobaczyć, których jest więcej, które są ważniejsze. Nawet jeżeli by w pewien sposób przeczyły temu, co powiedział Jezus, wybaczcie, arytmetyka, liczby decydują o wszystkim. Ale jeżeli Jezus jest rzeczywiście objawieniem, największym, ostatecznym i najbardziej autorytatywnym objawieniem Bożym, to wtedy wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, musimy najpierw odnieść do tego, co mówił Jezus. A jeżeli nie powiedział o tym bezpośrednio, prześledzić całe Jego nauczanie i zobaczyć, jaka była Jego postawa. A jaka była postawa Jezusa wobec kary śmierci? Kiedy przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I nawet faryzeusze uprzejmie przypomnieli Mu, że należy się jej kara śmierci. Tak Mojżesz nakazał. Pamiętacie, jak Jezus był chętny do tego, żeby to prawo zastosować? Nie zaprzeczył temu, bo rzeczywiście Bóg powiedział przez Mojżesza, ale obrócił to wszystko i pokazał, że on się wcale nie śpieszy do tego, żeby tę karę wykonywać. Powiedział, okej, no to ten was, który jest pierwszy, niech pierwszy rzuci, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jezus mówił, kiedy będą was prześladować, nie mścijcie się, ale pozostawcie zemstę Bogu. Módlcie się o swoich nieprzyjaciół. Przebaczajcie, nawet wtedy, kiedy przebaczenie jest bezsensowne. Jeżeli ktoś was uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Jezus sam był ofiarą kary śmierci wymierzonej poprzez swoich kapłanów, zresztą na podstawie prawa Bożego, na podstawie prawa mojżeszowego i władzy świeckiej reprezentowanej przez Rzymian. I chociaż miał okazję przeklnąć tych wszystkich ludzi, którzy mu to czynili, powiedzieć, spotka was to samo, bo prawo mówi oko za oko i ząb za ząb. Kiedy wisiał na krzyżu, pamiętacie co powiedział? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc jeżeli Jezus jest rzeczywiście objawieniem tego, jaki jest Bóg, to możliwe, że naszych koncepcji na temat kary śmierci i wielu innych rzeczy powinniśmy szukać wtedy właśnie w Jezusie. I może się okazać, że to właśnie papież Franciszek rozumiał tę zasadę lepiej niż nawet niektórzy z nas. Jezus jest największym objawieniem Bożym. Nie było, nie ma i nie będzie większego objawienia Ojca niż to, które On nam dał. A to wszystko sprawia, że te dwa pytania, które zadałem na początku. W jaki sposób, co Bóg objawił ludzkości i w jaki sposób my to objawienie poznajemy, odpowiedź na nie staje się absurdalnie prosta. Przynajmniej w teorii, bo w zastosowaniu, jak pewnie wiecie, jest wielkim wyzwaniem. Tak prosta, że nawet najmniejsze dzieci potrafią ją sformułować i powtórzyć. Co Bóg objawił ludzkości? O sobie. Odpowiedź brzmi Chrystusa. Po prostu Chrystusa. A w jaki sposób my, ludzie, dowiadujemy się o tym objawieniu? W jaki sposób je poznajemy? Naśladując Go i podążając za Nim.